Chciałbym, drodzy bracia i siostry, dzisiaj poruszyć taki temat, jak to się dzieje, że ludzie różnie reagują na Ewangelię. Różnie reagują na tym wstępnym etapie, różne są reakcje, jedni od razu odrzucają, drudzy jakiś czas się interesują i odpadają, inni dłuższy czas nawet mają kontakt z Kościołem, ale później też w jakiś sposób to słowo jest stłumione w nich, a inni wreszcie wydają dobry owoc. Już domyślacie się, o czym będziemy mówić. O podobieństwie Pana Jezusa, o siewcy. Będziemy porównywać równoległe Ewangelie, które mówią na ten sam temat. Ewangelię według Łukasza, 8 rozdział. Przeczytamy Łukasza, 8 rozdział od wersetu 4. A gdy gromadził się wielki tłum, a ludzie przybywali z różnych miast do niego, powiedział w podobieństwie. Siewca wyszedł zasiać swoje ziarno, a gdy on siał, jedno padło przy drodze i zostało podeptane. A ptaki z nieba je wyjadły. A drugie padło na skałę, gdy wzeszło, usło, gdyż nie miało wilgoci. A inne padło w sam środek cierni, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na dobrą ziemię i gdy wzeszło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, zawołał, kto ma uszy, by słuchać, niech słucha. I pytali go uczniowie jego, mówiąc, co może znaczyć to podobieństwo. A on powiedział im, wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, lecz pozostałym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli. A to podobieństwo ma takie znaczenie, ziarnem jest Słowo Boże. A tymi przy drodze są ci, którzy słuchają, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na skale są ci, którzy słuchają i z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia, do czasu wierzą, a w czasie próby odstępują. A to, które padło między ciernie, to ci, którzy słuchają słowa, ale idąc są zaduszeni przez troski i bogactwa oraz przyjemności życia i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, to ci, którzy w szlachetnym i dobrym sercu zachowują w wytrwałości usłyszane słowo i przynoszą plon. Widzimy, że Pan Jezus czasami nauczał w podobieństwach. Celem podobieństw było odsianie ludzi tak naprawdę głębiej niezainteresowanych. Oni się zadowolili, niewiele z tego zrozumieli i sobie poszli. A uczniowie, którzy dążyli do prawdy, których interesowało sedno sprawy, na osobności pytali Pana Jezusa, o co w tym wszystkim chodzi. I tu widzimy, jest obraz zaczerpnięty z rolnictwa, z ówczesnych zwyczajów, jak wtedy siano ziarno. I obraz ten ma naukę duchową. On ma pokazać, jakie różne są gleby serca ludzkiego, jeśli można tak powiedzieć, jaki różny jest odbiór słowa Ewangelii przez rozmaitych ludzi. I tutaj zobaczmy, że jest taki typ ludzi, w których w ogóle Słowo Boże w żaden sposób ani na chwilę się nie zadomawia. Czytamy w wersecie 12, a tymi przy drodze są ci, którzy słuchają, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Tu zarazem od razu widać wskazówkę, że Słowo Boże jest nośnikiem, który prowadzi ludzi do wiary i do zbawienia. I tak całe Słowo Boże uczy. Na przykład zobaczmy do listu do Rzymian, 10 rozdział, werset 17. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boga. Albo według innej lekcji tekstu greckiego przez słowo o Chrystusie. List Jakuba z kolei mówi o tym, zobaczmy, list Jakuba, pierwszy rozdział, werset 21. Dlatego odrzućcie wszelką plugawość i obfitość złości, przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które jest w stanie zbawić wasze dusze. Zobaczmy, jak potężną rolę odgrywa Słowo Boże w zbawianiu ludzi wierzących. Dlatego Pan Jezus poświęcił czas, żeby za pomocą podobieństwa wskazać na wagę siania Słowa Bożego. To nas też zachęca, abyśmy siali wokół siebie Słowo Boże nie w sposób nachalny, agresywny, ale starali się rozsiewać to Słowo Boże w taki sposób, w jaki mamy ku temu dar czy sposobność. I widzimy, są tacy ludzie, którym diabeł zabiera Słowo Boże z serca. Nie zadomawia się to Słowo Boże w żaden sposób w ich wnętrzu. Czy to dotyczy tylko ludzi, którym jest głoszona Ewangelia na ulicy, na ewangelizacjach? Niekoniecznie. Może to dotyczyć też ludzi, którzy przychodzą do kościoła, na przykład dzieci ludzi wierzących, do których to nie trafia. Co może obrazować ten przykład drogi? No niektórzy sądzą, że może to nawiązywać do tego, że w życiu tych ludzi jest jak na drodze. Ciągle coś się dzieje, ciągle coś tam biegnie, wiele spraw i w zasadzie oni nie dają sobie nawet czasu na przemyślenie Słowa Bożego. Po prostu są jak taka ubita droga, ich serce jest jakby ciągle zajęte wszystkim, tylko nie Słowem Bożym. Niektórych ludzi można na przykład zapytać, nawiązać do Ewangelii. Oczywiście mówią, że nie mają czasu, ale mają czas na oglądanie swojego ulubionego serialu telewizyjnego czy wiele innych, na surfowanie po internecie. Ale są ludzie, którzy po prostu na starcie nie dają sobie czasu i diabeł nie dopuści, żeby Słowo Boże w nich było. Ja skłaniam się też ku poglądowi, że mogą być ludzie, którzy dłuższy czas nawet słyszą Słowo Boże, a mimo to go nie przyjmują. Zetknąłem się z osobą, która kilka lat chodziła na nabożeństwa chrześcijańskie, ba nawet przyjęła chrzest, a teraz tak to wygląda, jakby ona tak naprawdę nigdy nie przyjęła czystej Ewangelii i Słowa Bożego. Bo porównywała wszystko, co było w Kościele, krytycznie z poprzednią tradycją, w której była i krytykowała ciągle ten Kościół, uważając go za po prostu jakby siedlisko zła i nic tam dobrego nie widziała. I nie przyjęła czystej nauki Ewangelii. Tak jakby diabeł zabrał wszystko z serca, bo czym innym żyła, nie dopuszczała tego Słowa Bożego do swego życia. Także może coś takiego być, że ktoś nawet kilka lat słyszy, a jednak nic z tego nie zostaje. Wychodzi tak, jakby nikt nigdy nie usłyszał. Idzie i w zasadzie wraca do tego, z czego wyszedł, albo jeszcze gorzej. Także skłaniam się ku takiemu poglądowi, że nawet ktoś dłuższy czas może słyszeć, tak nawet i ze zwykłej ciekawości, czy dla towarzystwa, bo są i osoby, które dla towarzystwa gdzieś chodzą do kościoła, ale to słowo w nich nie zostaje i na koniec się okazuje, tak jakby nigdy nic nie poznali. Drugi rodzaj ludzi to ludzie entuzjastyczni. Czytamy o ludziach, którzy słuchają, więc już mamy duży plus, ale i z radością przyjmują słowo, czyli z pewnym entuzjazmem, z pewnym zapałem. Mają jednak pewien problem. Nie mają korzenia. Do czasu wierzą, a w czasie próby odstępują. Słowo Boże nie zakorzenia się w nich, nie sięga do samej istoty tych ludzi, do głębi serca, do głębi jestestwa i oni tylko wierzą do czasu. Wierzą przez jakiś czas. To może być nawet dłuższy czas, ale jednak jest to wiara tymczasowa, bo gdy pojawi się próba, odstępują od wiary. I niektóre przekłady mówią, że zaraz odstępują, kiedy przychodzi taka próba. I porównajmy ten rodzaj ludzi z innymi Ewangeliami, które mówią o takich osobach. Ewangelia według Mateusza, 13 rozdział. 20-21 werset. A ten, który jest posiany na miejscach skalistych, to ten, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje. Zobaczmy, zaraz. Bardzo szybcy ci ludzie są skorzy do przyjmowania, ale czytamy, nie ma w sobie korzenia, trwa tylko chwilę. I greckie słowo można też przetłumaczyć, jest niestały. Czyli niestałość jest charakterystyczna dla takich osób. A gdy nastaje ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz jest zgorszony albo zaraz się gorszy. I to słowo greckie skandalizo, od którego pochodzi słowo skandal, znaczy stawiać przeszkodę, potknąć się, zgorszyć, skusić, skłonić do odpadnięcia. Więc potyka się o coś bardzo szybko. Ewangelia według Łukasza mówi o próbach. Tu czytamy o ucisku. o prześladowaniu z powodu właśnie słowa, czyli to słowo, które tak z radością przyjmuje, jest potem przez niego odrzucone, gdy przychodzi próba. Woli wybrać spokój, wolność od kłopotów i rezygnuje z tego słowa, które tak kiedyś entuzjastycznie przyjął. Ewangelia według Marka mówi też interesująco. 4:16-17. I podobnie są ci posiani na skalistych miejscach, gdy usłyszą słowo, zaraz je z radością przyjmują, a jednak nie mają w sobie korzenia i trwają tylko chwilę. Potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, szybko się gorszą. I nie wiem, czy ci, którzy są dłużej chrześcijanami, nie doświadczyli czegoś takiego w poprzednim zborze, czy w innym, w którym byliście. Czy znaliście może takich chrześcijan, że rzeczywiście stwarzali wrażenie bardzo szczerych. Z entuzjazmem przyjmowali Słowo Boże, deklarowali swoje nawrócenie, niedługo czekali na chrzest i jakiś czas byli nawet aktywni, zaangażowani w Kościele do pewnego czasu, aż przyszła jakaś próba. Próba może być różnego rodzaju. Utrata pracy to może nie jest aż taka wielka próba, ale może dla kogoś może być. Bóg mi nie błogosławi, co to za Bóg i tak dalej. Kiedyś opiekowałem się duchowo pewnym młodym człowiekiem. Powiedział mi, Boga nie ma. A dlaczego? No bo tam mi się coś nie udało, jak byłem w pracy na zachodzie, coś tam się nie poplątało. Coś tam w ogóle nie wyszło. Boga nie ma. Ja mówię, to ciebie prędzej nie ma niż Boga nie ma. No i po prostu widać, jak szybko taki człowiek traci entuzjazm dla Boga. Wystarczy jakieś niepowodzenie. Dla kogoś innego może być problem rodzinny. Jakiś problem rodzinny, że myślał, że będzie tak słodko, a tu jak jeden młody mąż mówi, ta żona mi się popsuła, ona już nie jest taka miła, jaka była wcześniej. I po prostu jest problem. Już ta wiara upada. No jak żyć tutaj, jak tak się nie układa? Dobrze, jak no żona tak na wszystko zwraca uwagę, tak krytykuje i powiedzmy nie ma zmiłu, jak to się mówi. No i po prostu taki człowiek upada, jego wiara. Kiedyś patrzyliśmy dynamicznych chrześcijan jako kawaler, a potem gaśnie. Parę lat w małżeństwie i cień człowieka. Ale czyja to jest wina? Niekoniecznie. Czasami jest to słabość po prostu wiary. Słabość wiary. Dlaczego tak się dzieje, że nawet niektórzy ludzie wierzący się rozwodzą? Są takie przypadki. I w Stanach Zjednoczonych jest to szczególnie taką plagą. Czasami jest problem z mężem, czasami problem z żoną. Ale to jest kwestia wiary. To jest kwestia zaufania Bogu, że On jest w stanie wyprostować nasze relacje. On jest w stanie to uzdrowić. Kiedyś powiedziało mi długoletnie małżeństwo, którzy byli kilkadziesiąt lat w małżeństwie, że ostatnie lata dopiero są w pełni szczęśliwe, że nie zawsze było tak dobrze, że różne przechodzili tory. Także nie zawsze jest to łatwe, bo jakby no, ludzie z dwóch światów, mimo że są chrześcijanami, ale z różnych środowisk, z różnego pochodzenia, muszą wspólnie budować relacje. I nie każdy jest dojrzały, nie każdy odebrał dobre wychowanie i są te problemy. Dlatego różne są powody, że ludzie upadają na duchu i jakby się gorszą. Najgorsze jest to, jeżeli ktoś pod wpływem trudności w małżeństwie szuka gdzie indziej pocieszenia, w ramionach innej kobiety, taki mąż, czy w jakichś relacjach przez internet. To nie tędy droga. To nie jest prawdziwa wiara. Prawdziwa wiara jest taka, że nieprzypadkowo poślubiłem właśnie tą osobę i będę robił wszystko z pomocą Bożą, żeby utrzymać to małżeństwo w jedności. Będę pościł, będę się modlił, będę szukał oblicza Bożego, będę rozmawiał. Kiedyś taka osoba stwierdziła, że zaczęła tracić miłość do męża. Z kolei z drugiej strony. I po prostu prosiła, żeby Bóg wlał w jej serce miłość do męża. I to się stało. Także pamiętajmy o tym, że Bóg może zmienić nas, ale musimy szukać Jego oblicza, nie rezygnować, nie potykać się od razu o takie trudności. innym powodem zgorszenia mogą być trudności w Kościele. Akurat wasz Kościół doświadcza błogosławieństw Bożych, rozwoju. Ale są czasami sytuacje, gdzie jest jakaś próba, jakieś zgorszenie, jakiś problem. I ten, kto nie jest zakorzeniony, kto nie ma tego korzenia w sobie, zaraz się zgorszy, on zaraz odpadnie i przestanie chodzić na nabożeństwa. Także w chwili próby takie osoby jakby zostają odsiane, odstępują. Wiele można by jeszcze sytuacji wymienić, a szczególnie jakieś takie cięższe próby wiary, też choroba czasem, ciężka choroba i ktoś zwątpi, dlaczego mnie to spotkało akurat. Ale prawdziwie wierząca osoba przechodzi spokojnie to, z ufnością do Boga, nawet ciężką chorobę. Mamy teraz w rodzinie osobę chorą, która zaufała Bogu, że Bóg ją przez to przeprowadzi i rzeczywiście zdrowieje z bardzo ciężkiej choroby. Dzięki Bogu łaska Boża sprawia, że choroba ustępuje. A jeżeli nie ustąpi, co wtedy? Co wtedy, jeśli jednak Bóg z jakichś powodów nie uzdrawia? Czy wiara upadnie? Miałem przyjaciela, ja nieraz do tego nawiązuję, który był chory na raka i powoli gasł. Nie nastąpiło uzdrowienie. Ale jego mottem było takie słowo: bądź zawsze wdzięczny za dar łaski, a poczujesz lekkość brzemienia. I on spokojnie wygasł, a stawał się tak świętym człowiekiem, dobrym człowiekiem, że nigdy wcześniej nie był takim dobrym mężem i ojcem, jak kiedy ta choroba go zmieniła. Prawie do końca jeszcze redagował gazetkę zborową w Zborze Ewangelicznych Chrześcijan w Toruniu, brat Jacek. Także wiara powoduje, że trwamy. Wiara polega na wytrwałości. Będziemy jeszcze o tym mówić. Idziemy dalej do następnego rodzaju słuchaczy. 14 werset 8 rozdziału Ewangelii według Łukasza. A to, które padło między ciernie, to ci, którzy słuchają słowa, ale idąc są zaduszeni przez troski i bogactwa oraz przyjemności życia i nie dochodzą do dojrzałości. Tak jakby wpadli w środek cierni. Te ciernie zaduszają to słowo w nich. Zobaczmy, jakie są powody, jakie czynniki powodują, że słowo w nich jest stłumione, zupełnie zaduszone. Troski. Troska to jest zamartwianie się, to uleganie niepokojowi. To nie dbałość należyta, jaka powinna być, bo Słowo Boże mówi, że kto o swoich się nie troszczy, zwłaszcza o domowników, ten zapar się wiary jest gorszy od niewierzącego. Ale taka normalna dbałość to nie jest troska. Troska to jest coś, co nas zżera, co nas niepokoi, co odbiera nam spokój, co nie daje nam spać. I takie rzeczy mogą stłumić Słowo Boże. Że osoba nie będzie w stanie się skupiać na czytaniu czy słuchaniu Słowa Bożego, na modlitwie, bo będzie zaniepokojona. I jeżeli to się utrzymuje przez dłuższy czas, może to spowodować rzeczywiście zaduszenie Słowa Bożego w takiej osobie i ta osoba straci radość i popadnie najczęściej w co? W ducha narzekania. Będzie narzekała, będzie biadała nad swym losem, jak list Judy mówi o pewnych ludziach, którzy biadają nad swoim losem. I będzie przypominała tych Izraelitów na pustyni, którzy ciągle narzekali, ciągle niezadowoleni. Nie będzie umiała się cieszyć tym, co ma. Zawsze będzie źle. Kiedyś znałem taką osobę, która, powiedzmy, mąż kupił samochód, a dlaczego nie inny? Ciągle niedobrze. Załatwił takie mieszkanie, a dlaczego nie lepsze? I ciągle nie tak. I ten człowiek, to mu odbierało w końcu ducha. I to każdemu odbiera. Jak osoba ciągle chce więcej i więcej i nigdy nie będzie nasycona, bo ma ducha narzekania. Bo dała się owładnąć też temu pędowi, bo dalej jest mowa o bogactwie, uroku bogactwa, tak? Oraz przyjemnościach życia. Więc to podobieństwo w innych wersjach troszkę inaczej mówi tutaj. Mówi troska tego wieku, czyli te troski przyziemne, zwodniczy urok bogactwa. To również może pociągnąć. Są tacy chrześcijanie, którzy jeśli mają trudności jakieś, jakiś kłopot z pracą czy inne, lgną, biegną prosto do kościoła. O, bracie, módl się, siostro, módl się. Ale kiedy zaczyna im się lepiej powodzić, dostają lepszą pracę, to są już gośćmi w kościele, tak? Rzadko kiedy się zdarza, że przychodzą, może na święto, może na jakąś konferencję. Więc widać, że ten zwodniczy urok bogactwa może pociągać. Apostoł Paweł ostrzegał przed tym, że to jest realne zagrożenie, nie tylko troski, zmartwienia, zapominanie o tym, że Bóg się o nas troszczy, ale też nadmierne dążenie do bogactwa. W pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 9. A ci, którzy chcą się wzbogacać, wpadają w pokuszenie i w pułapki i w liczne, bezmyślne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w ruinę i zagładę. Bo korzeniem wszelkich złych rzeczy jest miłość do pieniędzy, której oddani niektórzy zostali wyprowadzeni na manowce, z dala od wiary i samych siebie poprzebijali licznymi cierpieniami. Czyli widzimy, że to nie należy tego lekceważyć. W tym miejscu chciałbym poruszyć sprawę teologii sukcesu. Odnosi się wiele tekstów starotestamentowych, które zapowiadały błogosławieństwo materialne, pomyślność, zdrowie dla Izraelitów na zasadzie ich posłuszeństwa względem przymierza. I to jest odnoszone do wierzących Nowego Testamentu. Czy to jest właściwe podejście, właściwa interpretacja Pisma Świętego? Nie. To nie znaczy, że Bóg nie może błogosławić wierzącym, nie może wyposażyć nas, zaspokoić naszych potrzeb, ale wierzącym Nowego Przymierza bardziej zależy na domu w niebie, nie rękami zbudowanemu. Zależy na nagrodzie później. I nie mamy obiecanego łatwego życia. Gdy spojrzymy na apostołów, to 11 z nich skończyło życie śmiercią męczeńską. Według kryteriów teologii sukcesu byli po prostu przegranymi. Odnieśli porażkę. Apostoł Jan był na wyspie Patmos. Jedynie on umarł śmiercią naturalną. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian zwraca uwagę, że chrześcijanie nie są ludźmi, którzy już teraz królują. Zobaczmy do pierwszego listu do Koryntian, 4 rozdział, werset 8 i dalej. Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas zaczęliście królować i obyście zaczęli królować, abyśmy i my razem z wami królowali. To oczywiście taka ironia apostoła Pawła. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, pokazał jako ostatnich, jak skazanych na śmierć, gdy staliśmy się publicznym widowiskiem dla świata aniołów i ludzi. My jesteśmy głupi ze względu na Chrystusa, ale wy jesteście rozumni w Chrystusie Jezusie. My jesteśmy słabi, a wy mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do obecnej chwili i łakniemy, i pragniemy, i jesteśmy nadzy, i bywamy policzkowani, i tułamy się, i trudzimy się, pracując własnymi rękami. Lżą nas, my błogosławimy, prześladują nas, my cierpliwie znosimy, bluźną nam, zachęcamy, staliśmy się jakby śmieciem świata i odpadkami u wszystkich aż do teraz. Oczywiście my się różnimy od apostołów. Nie mamy tak trudnej roli, jaką oni mieli. Oni byli fundamentem Kościoła. Niemniej nie liczmy na to, że nasz świat będzie hołubił, że nas będzie nosił na rękach, że będzie zawsze łatwo, że za wiarę nie trzeba będzie ponieść żadnej ceny. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 12 zapewnia, że każdy wierzący jakąś formę przykrości przeżyje, jeśli naprawdę chce żyć pobożnie. Drugi list do Tymoteusza, 3:12, tak też wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. To może być nawet szyderstwo, ale ktoś, kto naprawdę żyje po Bożemu, prędzej czy później z jakąś nieprzychylnością w tym świecie się spotka. Dlatego nie liczmy na to, że uda nam się pogodzić wiarę chrześcijańską z dążeniem do jakiegoś wielkiego bogactwa. To są rzeczy wzajemnie się wykluczające. W Ewangelii według Mateusza, 6 rozdziale, Pan Jezus powiedział od 19 wersetu: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje przekopują ściany i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy i gdzie złodzieje nie przekopują ściany i nie kradną, albowiem gdzie jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Także bardzo ważne jest to, przy czym jest nasze serce, bo jeśli przy bogactwie, to możemy się liczyć z tym, że ten zwodniczy urok bogactwa może zadusić w nas Słowo Boże. Inna rzecz, o której Pan Jezus wspomina, to jest coś takiego jak przyjemności życia. Inne przekłady mówią o rozkoszach życia w Ewangelii Łukasza, 8 rozdział, werset 14. Dzisiejszy świat jest bardzo oddany wszelkiego rodzaju rozrywkom i wszelkiego rodzaju przyjemnościom. Mówi się, że dzisiejsza filozofia jest to hedonizm. Życie dla samej i tylko przyjemności. Już wiele lat temu pewien biskup katolicki stwierdził, że kiedyś w Rzymie mówiono chleba i igrzysk, a teraz odnosi wrażenie, że ludzie by mówili igrzysk zamiast chleba. Nawet do tego stopnia, że nawet te przyjemności, te rozrywki są ważniejsze nawet od jedzenia. No może trochę radykalnie to postawił, ale faktycznie umiłowanie rozrywek jest bardzo silne i wszelkiego rodzaju przyjemności. W drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 4, powiedziano o ludziach bezbożnych, że kochają raczej przyjemności niż Boga. Bardziej kochają te rozkosze niż Boga. I to jest to niebezpieczeństwo, że nawet dobre rzeczy mogą być nadużywane. Bo wiadomo, jest wiele na przykład form rozrywki, form przyjemności, które dla chrześcijan nie są właściwe, ale są też przyjemności i radości, które mogą stać się celem samym w sobie, stać się jego bożkiem. Więc tutaj te rzeczy mogą zadusić w człowieku Słowo Boże. I to jest to niebezpieczeństwo. Także troski, bogactwa, przyjemności życia mogą doprowadzić do tego, że ktoś będzie w kościele, ale będzie cieniem człowieka. Będzie cieniem tego chrześcijanina, którym był na początku i bardziej będzie u niego widoczne narzekanie, krytykanctwo, nie będzie wiele pozytywnego wnosił ani do życia swoich bliskich, ani do życia Kościoła. Po prostu będzie takim nieowocnym chrześcijaninem. Ale przechodzimy teraz do najbardziej optymistycznego wariantu, a to, czyli ziarno, które padło na dobrą ziemię, to ci, którzy w szlachetnym i dobrym sercu zachowują w wytrwałości usłyszane słowo i przynoszą plon. Bardzo ciekawie jest tu powiedziane o szlachetnym i dobrym sercu. Kiedyś Warren Wiersbe, taki popularny nauczyciel Słowa Bożego ze Stanów Zjednoczonych, powiedział tak w wolnym tłumaczeniu na polski, że istotą problemu jest problem serca. Że wszystko sprowadza się do tego, jakie ktoś ma usposobienie serca. Serce, wiadomo, w Biblii symbolicznie oznacza nasze głębokie ja, naszą istotę wewnętrzną, naszego wewnętrznego człowieka, nasze usposobienie, nasze uczucia, ku czemu dążymy. I Słowo Boże w wielu miejscach zwraca uwagę na potrzebę obserwacji naszego serca, troski o nasze serce, właściwego karmienia tego serca. Przykładowo, Księdze Przypowieści, 4 rozdział, werset 23. Strzeż Twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. I to jest święta prawda, że bardzo wiele zależy od serca. List do Rzymian, 10 rozdział, werset 9 i 10 mówi, że początek drogi chrześcijanina to uwierzyć w sercu swoim, a więc w głębi naszej istoty. Jeżeli człowiek na początku porządnie się nie nawróci, nie zostanie skruszone jego ja, to wnętrze jego nie upokorzy się przed Bogiem, nie przyjmie z całą pokorą Bożej łaski, nie uzna z całym uniżeniem, że jest tak naprawdę duchowym bankrutem, który jest taką zagubioną owcą, opisaną w Księdze Izajasza, która zboczyła na błędną swoją drogą, to nie będzie nic dobrego. Będzie tylko przejście z religii do religii, jak to się mówi. A tu rzecz w tym, żeby w tym sercu zadomowiła się łaska Boża, Duch Święty. Jeremiasz ostrzega, że nasze serce jest bardzo zwodnicze. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, zobaczmy, werset 9. Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać? Ja, Pan, badam serca i doświadczam nerki, aby oddać każdemu według jego dróg i według owocu jego uczynków. Tak bardzo ważne jest, co jest w sercu. I my Drodzy, powinniśmy o tym pamiętać, że właśnie dobrym, szczerym sercem przyjmować Słowo Boże. Nie mamy stać się jak Hebrajczycy ociężałymi w słuchaniu, którzy musieli znowu wracać do fundamentów wiary, do początków, do tego mleczka, do samego zarysu podstawowych nauk, ale mamy pójść dalej. I właśnie serce pomoże nam w tym, jeśli będzie właściwie karmione. I drodzy, dzisiaj, w dzisiejszym czasie, w naszym kraju i nie tylko w krajach będących pod wpływem kultury Zachodu, liczą się rzeczy, które można przeliczyć na pieniądze, na rzeczy wymierne, takie, które można w jakiś sposób widzieć na zewnątrz. Ale bardzo ważne jest karmienie naszego serca, bo wtedy nie zawiedziemy w próbie. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian zachęca do badania samego siebie. Drugi Koryntian, zobaczmy, 13 rozdział, bardzo zachęcające słowa do autorefleksji, żeby badać swoje serce. Werset 5. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba że zostaliście odrzuceni. Inne przekłady mówią, chyba że jesteście niewypróbowani. Tak więc bardzo ważne jest, czy szczerym, szlachetnym, dobrym sercem przyjmujemy Słowo Boże, bo wtedy, jak jesteśmy uważnymi, dobrymi słuchaczami, biorącymi sobie pouczenie do serca, jak apostoł Paweł w jednym liście wzywa, wtedy w wytrwałości przynosimy plon. I Ewangelia według Mateusza mówi, że ten plon bywa różny, w zależności od możliwości. Ten rzeczywiście stokrotny, a ten 60-krotny, a ten 30-krotny. Każdy ma różne dary, różne możliwości, ale każdy powinien wydać plon. I zatrzymajmy się przez chwilę nad wytrwałością. Wytrwałość jest nieodzowną cechą prawdziwego chrześcijanina. Prawdziwy chrześcijanin na pewno będzie wytrwały. Po prostu tego się nie da jakoś ominąć. Dowodem właśnie tego, że w nas jest Słowo Boże, jest wytrwałość. Ewangelii według Łukasza, w 21 rozdziale, gdzie jest mowa o czasach ostatecznych, podkreślono rolę wytrwałości. Łukasza 21:19. Przez swoją wytrwałość zyskacie swoje dusze. Greckie słowo tu użyte może oznaczać życie. Wiadomo, że kontekst dotyczy czasów ostatecznych, pewnych doświadczeń i prób, ale wytrwałość jest potrzebna nam w ogóle w życiu chrześcijańskim. List do Hebrajczyków zachęca w wielu miejscach do wytrwałości. Na przykład w 10 rozdziale, możemy przeczytać, 10 rozdział i werset 36, a nawet 35. Dlatego nie odrzucajcie swojej ufnej odwagi, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, otrzymali obietnicę. Bo jeszcze tylko krótka chwila, bardzo krótka, a ten, który ma przyjść, przyjdzie i nie będzie zwlekać. A sprawiedliwy będzie żyć z wiary. A jeśli się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają ku zgubie, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Można by tak powiedzieć, że nie chcemy być takimi nieudanymi glebami, które nie odnoszą pożytku ze słuchania Słowa Bożego, gdzie Słowo Boże się nie marnuje, ale chcemy być takimi, którzy mają wytrwałość i dostąpią spełnienia się obietnic. I o tej wytrwałości Słowo Boże w wielu miejscach mówi, znamy werset, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Znowu jest kontekst czasów ostatecznych w Ewangelii według Mateusza 24, rozdział werset 13, ale no oczywiście w wielu miejscach jest mowa ogólnie o wytrwałości, że jest bardzo ważna. I wytrwałości można przynosić dopiero dobry owoc. Ja muszę powiedzieć, że kiedy byłem bardzo młody, byłem bardzo niewytrwały. Bardzo łatwo się do czegoś zapalałem i równie szybko się zniechęcałem. Ale doświadczenia, kształtowanie mnie przez Boga spowodowało, że nabrałem tej wytrwałości i zdaję sobie sprawę, że nie ma drogi na skróty do pewnych rzeczy wartościowych w naszym życiu. Tak samo w życiu duchowym. Dzisiejsze czasy nie służą prawdziwej duchowości chrześcijańskiej. Wszystko jest bardzo szybko, pliki się bardzo szybko ściąga, jeszcze się niektórzy denerwują, że za wolny internet. Wszystko musi być błyskawicznie, bardzo szybko, bardzo wygodnie, bardzo ułatwione, ale do rzeczy duchowych, głębszych, nie dochodzi się inaczej, jak w czasie. Żeby wydawać plon, trzeba być dobrze nakarmionym. Dlatego chciałbym nas zachęcić, żebyśmy dbali o stan naszego serca, żebyśmy byli tą dobrą glebą, wydającą obfite plony na chwałę naszego Ojca i Jego Syna, żebyśmy nie zaniedbywali czytania czy słuchania Słowa Bożego. Jak mój synek był mały, poskarżyłem się mojemu przyjacielowi, że czuję się niedokarmiony duchowo. On powiedział mi taką rzecz. Mówi, słuchaj, ty puszczaj sobie jakieś kazania czy fragmenty Słowa Bożego. Nawet jak dziecko ci trochę przeszkodzi, to piąte przez dziesiąte usłyszysz. Zawsze się czymś zbudujesz. I to była mądra rada. Ja tak zacząłem robić i rzeczywiście coś zostawało, coś korzystałem. I w dzisiejszych czasach, gdy jesteśmy często tak bardzo zajęci, warto wykupywać ten czas, bo dni są złe, jak mówili do Efezjan, więc rozmyślnie zapewniać sobie takie chwile, w których korzystamy ze Słowa Bożego, spulchniamy tą glebę naszego serca, czynimy to serce dalej wrażliwym, niepochłoniętym czym innym. To nie znaczy, że nie mamy dbać o rodziny, nie mamy troszczyć o inne sprawy w sensie dbałości i takiej należytej uwagi, ale nie będzie dobrego życia rodzinnego, nie będzie dobrej pracy zawodowej, niczego nie będzie, jeśli nie będzie właściwego korzenia. Bóg błogosławi tym, którzy mają Go na pierwszym miejscu, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Jeśli Bóg jest na właściwym miejscu, to wszystko układa się na właściwym miejscu. Do tego chciałbym nas wszystkich zachęcić, do dbałości o tą glebę naszego serca. I jeżeli przechodzimy jakieś trudności, jakieś troski, pamiętajmy, że nie warto obrażać się na Pana Boga, nie warto się niczym gorszyć. Trzeba po prostu wrócić do Słowa Bożego, wrócić do fundamentów i korzystać z tego czystego pokarmu duchowego, który nas zbuduje, który nas przybliży do Boga, który nas napełni większą ufnością i nadzieją. Te rzeczy nie są przeliczalne na pieniądze, ale od stanu naszego ducha, od tego, jak my siebie karmimy, zależy to, czy my będziemy pociechą i zbudowaniem dla innych, czy my będziemy dobrymi mężami, żonami, ojcami, matkami, dobrymi dziećmi, dobrymi sąsiadami, dobrymi braćmi i siostrami w Kościele, dobrymi usługującymi. Jeśli nasz stan ducha będzie zdrowy, to też na zewnątrz będzie się to wylewało i będą także inni ludzie widzieć to i będą przychodzić też do Jezusa Chrystusa, widząc naszą postawę. Będziemy reprezentować coś sobą. Tak jak tu słyszałem, że nawrócenie jednej siostry było zachętą dla drugiej, bo widziała, jak wielkie zmiany zaszły w jej życiu. I rzeczywiście tak jest. Bóg widzi te cudowne rzeczy, bo On je sprawia. I On się cieszy z nas, kiedy my mamy radość, bo On chce naszego dobra, On chce naszego zbawienia. On wie, jak wielką rolę odgrywa Słowo Boże w naszym zbawieniu. I dlatego tak ważne jest, żeby je głosić w zdrowy sposób, prawdziwie, czysty sposób, żeby nim się karmić, karmić też nasze dzieci. My naszego synka od najmłodszych lat pouczaliśmy i dalej pouczamy o Słowie Bożym. Siejmy to Słowo Boże, a Bóg w swoim czasie też wykona swoją pracę. Amen.